Razem łatwiej.
Dziś w audycji Razem łatwiej. Lęborskie hospicjum stacjonarne Pogorzelice. Dwie panie przeurocze. Razem ze mną poproszę od mojej lewej, żebyście się przedstawiły.
Katarzyna Świec, wiceprzewodnicząca Rady Fundacji.
I Agata Kozer, prezes Fundacji Lęborskie Hospicjum Stacjonarne. Dobry wieczór.
Trochę będziemy się chwalić, bo dużo dobra do was spłynęło. Ja pomijam oczywiście ludzi, których wokół siebie gromadzicie, bo to są sami dobrzy ludzie i tu nie ma dyskusji, ale sporo środków, idziecie jak burza. Od tego bym zaczęła dzisiaj, a za moment przejdziemy do tych mniej przyjemnych rzeczy, które także was spotykają. Tu nie będę jeszcze zdradzać w tej chwili. Jesteście na półmetku właściwie i z budową, i z pieniędzmi.
Tak, jesteśmy na półmetku z budową. W zasadzie z budową na półmetku byliśmy już 19 marca, kiedy zrobiliśmy to wydarzenie takie otwarte dla naszych darczyńców. I 19 marca właśnie podczas odpustu informowaliśmy o stanie surowym zamkniętym i właśnie świętowaliśmy ten taki etap wykonania połowy tych prac, które musiały się wykonać.
Czyli stan surowy zamknięty.
Stan surowy zamknięty. No i za chwilę, w zasadzie miesiąc później, ta dla nas kluczowa, bardzo ważna informacja o kolejnym wsparciu z budżetu państwa w wysokości blisko 1 000 000 zł. No i to jest informacja, na którą oczywiście czekaliśmy, która mobilizuje nas dalej do działania i przede wszystkim pozwoli wykonać kolejny ważny etap prac. No i potem będziemy mieć już wykonanych ponad 60% właśnie prac, czyli ta świadomość, że do ukończenia hospicjum, do tego momentu, żeby ono mogło już przyjąć pierwszych pacjentów, to ten czas 2 lat jest bardzo realny, więc cieszymy się.
Tak jak zakładaliście.
Tak jak zakładaliśmy. Mhm. Tak jak zakładaliśmy i teraz już właśnie rozpoczynają się prace związane z tymi założeniami, które zostały ujęte właśnie w tych, na wartość tego tam 1 000 000 zł, czy to jest ponad 1 000 000 zł, bo to jest około 1 246 000, bo tutaj też wchodzi nasz wkład. No ale wykonamy już pierwsze instalacje zewnętrzną, sanitarną, wewnętrzną.
Ja bym powiedziała, muszę ci przerwać, że wy idziecie jak burza, bo ja pamiętam nasze pierwsze spotkanie. Ja przyjechałam do Lęborskiego Hospicjum, do Pogorzelic, jak wieszaliście wiechę. I właściwie od tego momentu staramy się wszyscy spotykać cyklicznie, w miarę cyklicznie, żeby też na bieżąco informować o tym, co się u was dzieje i jak to wygląda. Pieniądze to jest oczywiście jedno. Drugie, to już wiemy i to wybrzmiewało też na naszej antenie, że bardzo wiele osób pomaga wam tak po prostu. Tak. Czyli to są ludzie, którzy dostarczają wam materiały budowlane, to są ci, którzy zrobili projekt. No nie mówię o państwu, którzy podarowali wam ten kawałek podłogi, w cudzysłowie, czyli tą ziemię, na której może powstać hospicjum. Zrzeszacie wokół siebie mnóstwo wolontariuszy, włącza się cała społeczność lęborska, okolic do tego, żeby was wesprzeć i pomóc. I to nie tylko przedsiębiorcy, którzy są dookoła, ale także ludzie, ci zwykli mieszkańcy, którzy te swoje cegiełki po złotówce, po 2, po 10 zł wrzucają do tych puszek, kupują te ciasta, które sprzedajecie podczas kiermaszy, czy rękodzieło, które gdzieś tam się pojawia. Zrzeszacie wokół siebie, przyciągacie jak magnes, mam wrażenie, tych dobrych ludzi, którym równie mocno jak wam zależy na tym, żeby to hospicjum powstało. Ja też, i to też wielokrotnie powtarzałam na naszej antenie, ja nie znam, drodzy państwo, drugiego człowieka takiego jak Agata Kozyr, który potrafi oknem, jak trzeba, wejść do człowieka i trafić, uderzyć w tę najczulszą nutę w duszy ludzkiej. Także nie ma odwagi, śmiałości nikt odmówić pomocy i wsparcia.
Ja bym powiedziała, bo to tak, Asiu, właśnie mówisz o tych wszystkich ludziach, którzy są zaangażowani, właśnie o tym pięknym przedsięwzięciu. Zawsze bardzo ładnie to tutaj przedstawiasz, bo fakt jest taki, że budujemy, czy wszyscy staramy się, aby powstało bardzo ważne miejsce. Jeszcze raz, i cały czas to komunikujemy od 6 lat, czy już ponad 6, że w powiecie lęborskim i w całym regionie, który, jak dodamy powiat lęborski, tam 60 tysięcy mieszkańców, do tego jeszcze gminy sąsiadujące, czyli dla grupy społecznej 130 tysięcy mieszkańców nie ma tak ważnej placówki, jaką jest hospicjum stacjonarne. Nie ma dostępu do profesjonalnej opieki hospicyjnej i paliatywnej. I na tym się skupiamy, więc będzie to bardzo ważne miejsce, które podkreślę tutaj po raz kolejny, bo jest to informacja, którą trzeba zaznaczać, otoczy opieką co najmniej 250 osób w ciągu roku. Czyli 250 osób będzie mogło z tego miejsca bezpłatnie skorzystać, bo opieka hospicyjna jest bezpłatna i to też trzeba podkreślać, bo jednak jeszcze cały czas są ludzie, którzy mylą i którzy myślą, że za hospicjum, za pobyt w hospicjum w ogóle, czy to chory, czy rodzina, jakiekolwiek...
Musi zapłacić.
Tak, musi zapłacić.
No nie, no ale... my też odczarowujemy, przepraszam, trochę na antenie te hospicja, bo mówiliśmy też o kampanii, która się pojawiła, którą robiliście, o bajkach, które są czytane, o akcjach społecznych, które dzieją się dookoła. Więc na naszej antenie też przecież spotykamy się z panią Teresą Jerzyk, dyrektorką Słupskiego Hospicjum. Ja ciągle powtarzam i tak będzie pewnie u was, jak już powstanie wasz dom dla tych, którzy będą godnie odchodzić. Ja ciągle powtarzam, że w Słupskim Hospicjum pachnie ciastem, jak się wchodzi. Czuć to dobro unoszące się w powietrzu. Nawet jeśli pojawiają się łzy, to człowiek ma przekonanie, że ci, którzy są w tej placówce, są najlepiej zaopiekowani, jak mogliby być. Że nie są obojętni. I to jest chyba najważniejsze. Że nie jest obojętny człowiek człowiekowi. Że tam się robi wszystko, żeby ludzie odchodzili bez cierpienia, bez bólu, żeby było także miejsce dla rodzin, które towarzyszą im. Gdzie jest psycholog, który powie rodzinie, jak radzić sobie z tym buntem, który jest na dzień dobry, który wybucha w momencie, kiedy nie godzimy się z tym, że nam bliska osoba odchodzi albo że jest ciężko chora. Ale mówimy też o cudach i ja na te cuda też jakby czekam z waszej strony, już poza właśnie tymi ludźmi, których spotykacie na swojej drodze. Co dalej? Bo ja tu tak mogę w nieskończoność o tych hospicyjnych historiach z wami rozmawiać, ale co dalej? Jesteście 60%, tak? Czyli 2 lata na to, żeby pierwszych pacjentów przyjąć. Ja rozumiem, że to jeszcze nie jest etap, na którym szuka się ludzi do pracy. Czy już?
Już. To jest ten etap. Może jeszcze tylko tak w nawiązaniu do tej wcześniejszej wypowiedzi, o czym rozmawiałyśmy. To też warto powiedzieć, bo tak jak rozmawiamy co 3 miesiące, czy jak się spotykamy co jakiś czas, co parę miesięcy na budowie, to dopiero ludzie, bo my jesteśmy w cały czas w takim pędzie, nie Kasiu, takiego działania i my nie zauważamy, ile zostało zrobionych rzeczy. I dopiero
tak z
ludzie,
tymi dziećmi, że nie widać, kiedy urosły.
Tak. I dopiero ludzie, którzy odwiedzają nas na budowie, czy podczas różnych wydarzeń, widzą ten progres, który został wykonany. I teraz mówimy o ogromnym właśnie zaangażowaniu darczyńców, o tych wszystkich ludziach. Warto też powiedzieć, że takim sukcesem też właśnie w tym całym przedsięwzięciu, na które też długo czekaliśmy, jest wsparcie samorządów, które miało miejsce
tak,
na
to
koniec.
Jest kolejna rzecz, o której chciałam powiedzieć.
Dobra, ale to jest właśnie coś, co pokazuje, że to jest naprawdę nasza wspólna sprawa. I teraz wracając właśnie do tego, czy to jest ten moment, żeby szukać ludzi. Tak, bo te rozmowy odnośnie personelu, po pierwsze trzeba wiedzieć już, ile tych osób będzie potrzebnych.
Ile będzie?
I tam, no to reguluje rozporządzenie, że na każde 10 osób musi być lekarz, muszą być pielęgniarki, określona liczba osób ze specjalizacją, musi być fizjoterapeuta, tak jak mówiłaś, psycholog.
No i trzeba pamiętać, że to jest praca 24/7.
Godziny na dobę, tak, więc ten wolontariat później, który będzie pracowniczy, czy to recepcyjny, czy medyczny, więc gdzieś jesteśmy na etapie rozmów z tymi osobami, wiemy, że na przykład już jest z ukończonej specjalizacji jedna z pań pielęgniarek, że jest lekarz, który też taki kurs skończył, wymagany oczywiście zgodnie z rozporządzeniem. Wiemy, że są 2 inne osoby, które byłyby właśnie tutaj stricte z personelu medycznego też tym zainteresowane, tylko mamy też taką zasadę, żeby nie na próżno jakby zawracać głowę, na etapie, nie na tym etapie, który jeszcze który jakby nie teraz. Wymaga tego zaangażowania. Stąd dzisiaj, wiedząc, że tutaj ruszamy z pracami właśnie, z tymi tutaj też pięknie będzie wykonana już elewacja na zewnątrz, więc to będą takie prace, które będą widoczne dla odbiorców też gołym okiem, to myślę, że przyszły rok już będzie tym takim rokiem, na którym skupimy się
dopieszczania,
na tych kwestiach
rozumiem,
takich
tak.
organizacyjnych też. Tak, także no te rzeczy się dzieją.
Mhm. Samorządy, te, które wam pomagały, to na pewno Łeba, z tego co pamiętam, tutaj na Radzie, na sesji Rady Miasta.
Tak, ale pierwsza gmina Wicko.
Wicko,
która w sposób przepiękny, przewspaniały w ogóle podeszła do tematu. A za tym w konsekwencji później właśnie w lutym poszło miasto Łeba. I tutaj też dziękujemy bardzo wszystkim radnym, panu burmistrzowi za to wsparcie. Bo to jest ważne, już kwota kwotą, bo tutaj kwotę wskazujemy w oparciu o taki algorytm też, który mamy i mówimy, dlaczego potrzebujemy tyle, a nie więcej. Taka postawa samorządów pokazuje, że naprawdę traktujecie nas jako partnerów. No i nawet byłam tutaj w powiecie słupskim też wśród włodarzy z taką możliwością też zaprezentowania tej inicjatywy. I to też właśnie pokazało to spotkanie, jak bardzo świadomi włodarze, macie z hospicjum w Słupsku, ale jak bardzo to w Pogorzelicach też dopomoże, to też nie jest na zasadzie absolutnie konkurencji.
Nie, nie. I to no też właśnie. Powtarzałyśmy tutaj na naszej antenie, że liczba oczekujących na miejsce w hospicjum jest naprawdę duża. Słupskie hospicjum rocznie przyjmuje około 400 osób.
Tak.
Wiemy też, że często są kolejki. Po prostu. Wiemy wszyscy, kiedy ta kolejka się zwalnia, co też pokazuje, jak to wygląda i jaka jest potrzeba. Ja bym dzisiaj jeszcze chciała o jednej rzeczy porozmawiać, bo wszyscy wiemy już, po co jest ta placówka. Wiemy też, kto ją tworzy, z jakim zaangażowaniem. Wiemy, że włącza się społeczność. To wszystko już wiemy. Nie wiemy o jednej rzeczy, a właściwie nasi słuchacze nie wiedzą o jednej rzeczy, czyli nie wiedzą o hejcie, który pojawia się i którego ja Joanna Merecka też kompletnie nie rozumiem. To się zdarza. Zdarza się właściwie chyba każdemu, kto prosi w cudzysłowie, tak to nazwijmy, o pieniądze. Pojawiają się pytania różne, natomiast one nie pojawiają się wprost, co jest bardzo ciekawe. Tak jest z wami też.
Tak, my bardzo, znaczy jesteśmy już tutaj chyba oswojone z tym hejtem, który w naszym kierunku idzie. Z tym, że nawet ostatnio żeśmy z dziewczynami rozmawiały, kim jest osoba, która hejtuje. W naszym odczuciu to jest po prostu biedna, gdzieś w tym wszystkim zagubiona, samotna osoba. Nawet miałyśmy taki pomysł, żeby zrobić coś takiego jak hashtag przytul hejtera. Z tym, że chcę też podkreślić, że oczywiście my w jakiś tam sposób zostawiamy to. Bardzo często rozmawiamy z dziewczynami, mówimy, nie ruszamy tego, dlatego że to nam odbiera energię. I ja myślę, że nie tylko nam, ale wszystkim, każdej osobie, która jakkolwiek, z czymkolwiek nowym wychodzi, z czymś pięknym, bo my naprawdę uważamy, że robimy coś przepięknego i tym żyjemy, odbiera nam czasami energię. Bardzo szybko próbujemy gdzieś to wszystko sobie w głowie poukładać, że dlaczego? Dlaczego ta osoba się pojawiła? Ale staramy się iść dalej. Tylko po raz kolejny podkreślam, to nie jest fajne dla osób, które jakkolwiek angażują się w takie piękne idee. I to nie dotyczy tylko jakby idei hospicjum, bo tych idei jest bardzo dużo. I pod każdą piękną rzeczą pojawia się hejt. Hejt najczęściej jest przez osobę ukrytą, gdzieś, która
one
nie
są
się
anonimowe.
Zrobiły.
To jest zagadka, prawda?
Tak. I to jest dla nas, my nawet często mówimy, że fajnie byłoby, gdyby ta osoba się ujawniła, przyszła, porozmawiała. My jesteśmy zawsze otwarte na rozmowę. Zawsze mówimy, proszę, zapraszamy. Wszystko jesteśmy w stanie opowiedzieć, wytłumaczyć, pokazać. Więc my się nie boimy tych osób, tylko one nie chcą wyjść. I czasami tak się zastanawiam, jak to jest, bo my próbujemy zrozumieć te osoby, ale niestety ich się zrozumieć nie da, bo one patrzą trochę inaczej. To jest tak jak Ja mam, powiedzmy, wadę wzroku minus i mam okulary minusowe i mówię do hejtera, ubierz moje okulary, popatrz przez te okulary. On ma plusowe, on tego nie widzi, co ja widzę. Mhm. I w ten sposób próbujemy po prostu usprawiedliwiać, gdzieś wybaczać tym osobom, bo to jest bardzo ważne, że my naprawdę, żeby iść dalej, musimy wybaczyć osobie, która nas krzywdzi. Bo, mhm. to jest krzywdzenie i nie tylko nas, bo naszą działalność jest zaangażowanych mnóstwo cudownych, fantastycznych ludzi o wyjątkowych sercach, zawsze to mówię. I one potem się zastanawiają, dlaczego. Dlaczego mi się to dostało?
No właśnie, bo to jest pytanie, które chyba zadaje sobie każdy, którego dotknął hejt w życiu. Dlaczego? Bo najłatwiej krytykować, kiedy się samemu się nic nie robi. Tak? Najłatwiej krytykować anonimowo. Hejt, tak jak mówiłaś, dotyka właściwie każdego, kto robi piękne rzeczy albo kto wychodzi poza pewne ramy, tak, tak to nazwijmy, tak? Dziewczyny ze słupskiego schroniska na przykład notorycznie odbierają pytania, czy pieniądze, które zbierają na leczenie swoich podopiecznych, czworonożnych, są przeznaczone na nowe buty dla nich, na przykład. No bo... A to jest też organizacja pożytku publicznego. Tam wszystko jest jawne, każda kwota jest zaksięgowana, rozliczane są wydatki, które one robią z tych pieniędzy zebranych. Tak samo jest z wami, tak samo jest ze Słupskim Hospicjum, z każdą organizacją, która zbiera na jakiś cel pieniądze. One nie idą, nie są, to nie jest tak, że człowiek je dostaje na konto, idzie płaci i nie bierze paragonu, rachunku, nie rozlicza. Nie, to wszystko jest udokumentowane, rozpisane.
Tak, w ogóle jeszcze tak w nawiązaniu do tego, co mówi Kasia, tak na dobrą sprawę, to jakakolwiek inicjatywa by się nie pojawiła, ja tak patrzę się teraz w naszej okolicy, cokolwiek to by nie było, jest jakaś grupa tych samych osób w ogóle, które sobie uzurpują prawo do tego, żeby wypowiadać się na temat, ale to nie tylko tam budowy
hospicjum. Ale krytykować,
czy,
nie?
Tak, i teraz... Zawsze się zastanawiam, mój Boże, ile to trzeba mieć czasu, żeby scrollować wszystkie wiadomości, pod każdą wiadomością w ogóle zostawić swój komentarz.
Ślad. Zostawić ślad.
I oczywiście wszystko jest na nie, bo cokolwiek by człowiek nie zrobił, to w tym wypadku wszystko jest na nie. Ale teraz w kontekście w ogóle...
Ale nie wkurza was, to kolokwialnie już zapytam
na początku,
i powiem.
Ja ci powiem,
tak,
Asiu.
Zwyczajnie po ludzku, po prostu myślisz sobie, no nie, no.
Znaczy na początku
odpiszę, odezwę się.
Na początku jest przykro, było nam w ogóle przykro. I jak to zobaczyłyśmy, było przykro nam, ale też było przykro ludziom, którzy nas wspierają i którzy też są w sieci. I próbowali jakoś, pamiętam, to było chyba rok temu, to próbowali wspierać nas i cały czas to robią.
Reagować.
Telefonami, ale nie, telefonami, bo jakby nie, nikt nie wchodzi, no bo trudno jest wejść w dyskusję z kimś, kto nazywa się Czarny Ninja, albo na przykład, kto nazywa się, nie wiem, jest imię i nazwisko, ale ma na przykład jakąś tam zdjęcie kota. No to ja nie wiem w ogóle, kto to jest. No potrzebuję więcej informacji, żeby zrozumieć tego człowieka, żeby wiedzieć jego sposób mówienia, znać bycia, jaka gestykulacja. Wtedy możesz zrozumieć. No co ci da, że zadasz pytanie jedno, jak nie wiesz, co za tym pytaniem stoi, albo ja nie wiem, wiesz, ktoś zobaczy sobie jakieś zdjęcie i od razu sobie już całą łatkę przykleja, że ty jesteś tak, a pewnie, wiesz, ludzie na podstawie zdjęcia już sobie kreują swoją historię i swoje jakieś wyobrażenie. Oni zapytają się konkretnie, dlaczego, co się wydarzyło, ile to kosztowało pracy, że to jest tylko efekt końcowy na przykład, chociażby przekazanie środków, tak, tutaj w oparciu o naprawdę bardzo ciężką dotację, czy taką trudną dotację, którą się dostaje, tylko jakby z góry już otrzymujesz tam jakąś łatkę i teraz pytanie, no właśnie, na początku tobie jest przykro, bo sobie myślisz, buduje też dla ciebie, buduje też dla ciebie, człowieku, nie? Czy budujemy dla ciebie?
Dla twoich bliskich.
I chyba najtrudniejszym momentem, wiesz, który będzie, bo my znamy tych ludzi, właśnie najfajniejsze jest to, że my naprawdę wiemy, jesteśmy małą społecznością, ludzie się znają i to, że ktoś ukryje się pod jakimś tam nikiem nieznanym, to my wiemy, że pod tym nikiem na przykład może się kryć, niekoniecznie nawet taka zwykła osoba.
Ale mówisz, że mogą to być osoby też na stanowiskach, rozumiem?
Tak, tak, okay. Mało tego, więc my to wiemy, czy tam gdzieś ludzie nam mówią. I teraz pytanie tylko, no właśnie po co, czemu to ma służyć, nie? Bo przyjdzie nam się zmierzyć, w którym momencie, i to tak jak rozmawiam też z innymi hospicjami, czy to ich dotyka? Też dotyka.
Tak. Każdego.
To jest w ogóle, jakby też dotyka. Też jak budowali, to mówili, że budowali, że tworzyli jakieś, nie wiem. Pięknie to w ogóle opisuje w swojej książce siostra Michaela Rak. Pojechałam na Podlasie, rozmawiam z panem doktorem, który wybudował pierwsze hospicjum wiejskie. Tak samo otrzymał za swoje w ogóle. I on tak kiedyś tam się na temat pomagania wypowiadał. Nie interesuje ciebie ta inicjatywa, nie przeszkadzaj, po prostu, tylko daj sobie spokój, człowieku, nie przeszkadzaj. Daj działać tym, którzy chcą być w tej rodzinie hospicyjnej, tak jak my mówimy, i którzy chcą z nami działać. A ta rodzina jest tak piękna, tak duża. I ta rodzina nasza nie siedzi właśnie w mediach społecznościowych, bo nie ma na to czasu. My tą rodzinę jak spotykamy, my teraz jesteśmy po trzech miesiącach, nie? 3,5 miesiąca, gdzie tydzień w tydzień spotykaliśmy się z darczyńcami właśnie po mszach świętych. To Kasia może powiedzieć, ile pięknych słów wsparcia, przytulenia. Ci ludzie w ogóle nie siedzą w mediach społecznościowych, oni nie wiedzą w ogóle, co się tam dzieje. No i od tego momentu, jak myśmy zobaczyły, że to tak faktycznie jest, że ta grupa, to nie jest ta grupa, nie?
Znaczy, generalnie trzeba powiedzieć, że właśnie ta grupa tych hejterów jest, słuchajcie, tak malutka w stosunku do ilości osób, tak cudnych.
To dlaczego nas to tak boli, słuchajcie?
Tak, nie? Myślę, że to jest... że właśnie to jest tak, bo my tego nie potrafimy zrozumieć, bo my patrzymy inaczej. Mhm. I ja uważam, że no niestety, ale tak jest, że osoba, która hejtuje, ocenia negatywnie, najczęściej patrzy przez swój pryzmat.
No jest i, takie powiedzenie, no, tak każdy jest. Mierzy swoją
miarą. I zawsze
miarą.
Mówię, jak coś się pojawia, postaw lustro, bo mówisz o sobie. I my tak głęboko w to wierzymy, znaczy tak generalnie jest. I faktycznie to boli, ale natomiast tak jak właśnie jesteśmy, czy tak jak Agata teraz wspomniała, przy kościołach i widzimy tą wdzięczność tych naszych darczyńców, którzy, słuchajcie, czasami naprawdę swoje gdzieś tam grosiki wyciągają, wrzucają, bo mówią, że i nam dziękują za to. To jest ta chyba najważniejsza nagroda i to wszystko potem i tak gdzieś przysłania. Jeszcze chciałam, tak jak opowiadałaś, Agata, chciałam powiedzieć o tym, że był taki moment, wiem nawet w moim domu, bo mój mąż mówi, odpiszę, no bo przecież wytłumaczy tej osobie. Nie da się takiej osobie wytłumaczyć, nie warto wchodzić nawet w dyskusję, bo ta osoba jest tak jakby ukierunkowana na swoje, że nie przyjmuje żadnych argumentów. Ona nie chce słyszeć, ona nie chce rozmawiać, ona chce tylko hejtować, taką ma potrzebę.
Tak, czyli wyrzucić z siebie słowa, które ranią innych. Tak.
Teraz jak ktoś jest nieszczęśliwy, po drugiej stronie wiesz, że siedzi ktoś, kto jest nieszczęśliwy, ktoś, kto jest zakompleksiony, ktoś, kto nie ma najzwyczajniej w świecie swojego życia, no bo to naprawdę trzeba wygospodarować czas, a jak siedzisz w tym internecie i piszesz komentarze, czyli nie masz nic innego do roboty, nie masz nic innego, bardziej sensownego, wartościowego do wykonania, skoro po prostu siedzisz i odpowiadasz na wszystkie zawarte tam informacje, które mówię, no niekoniecznie muszą dotyczyć budowy hospicjum, bo jak ja zobaczyłam, że jest taka też inicjatywa w Lęborku, teraz powstała panie ze Stowarzyszenia na 102, z jakiegoś projektu zrobiły gaduławkę, że mogą sobie po prostu osoby w mieście, jak dwie się spotykają, usiąść na tej ławeczce, porozmawiać, tak właśnie, żeby inicjować gaduławka. Fajny projekt. Wiesz, jeżeli ty widzisz, że pod tą informacją o gaduławce jest ponad 70 komentarzy czy 80 komentarzy, no to jak taka gaduławka potrafi 70-80 komentarzy zebrać.
Czyli wychodzi na to, że ludzie nie mają swojego życia i
no nie mają. Zamiast powiedzieć super, fajnie, wiesz, to jest nasza społeczność, to jesteśmy my, to jest nasza społeczność, ci ludzie, którzy tutaj działają i niekoniecznie, czy właśnie mówię, budują hospicjum, czy działają jako seniorzy, czy są osobami czy zajmują się osobami niepełnosprawnymi, czy działają w sporcie. To są nasi ludzie, oni to robią dla naszej społeczności, więc jakby obowiązkiem każdego z nas jest przede wszystkim wspierać, ale nie, niekoniecznie finansowo. Wspieramy dobrym słowem, wspieramy poleceniem, jesteśmy, identyfikujemy, bo to są nasi ludzie tutaj, tak? To my powinniśmy być z nich dumni. Teraz my, odpuściłyśmy, bo to cały czas oczywiście gdzieś tam dotyka, zawsze ktoś nam zwrócił uwagę, wiesz, a tam ktoś napisał coś. No ale teraz, jak ta osoba też chce zgasić nasze światło, no nie da zgasić się tego pięknego blasku, który nas roztacza.
No nie da.
Nie ma takiej możliwości już. No to w ogóle, jak ktoś chce nas uderzyć, obrazić, nie może, bo tutaj jest jedna informacja, za chwilę jest piękny telefon, który właśnie, tak jak Kasia mówiła, po prostu ktoś dzwoni, żeby powiedzieć dziękuję, że buduje się hospicjum. Bardzo, bardzo, bardzo pani dziękuję. Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które są zaangażowane. Koniec, nie ma. I w tym momencie dostajesz, wiesz, takiego powera, nie? I jak jeszcze, wiesz, z jakim ogromnym uznaniem, szacunkiem to, co ci wszyscy piękni ludzie robią, spotyka się już nie tylko w naszej społeczności, ale w całym kraju, no to sobie myślę, co jest bardziej takie ważniejsze dla nas i ma nas popychać do działania. Skupiać się na jakimś jednym komentarzu?
Szkoda
nieszczęśliwego
życia.
Człowieka,
szkoda życia,
zakompleksionego, który, tak jak Kasia powiedziała, patrzy przez swój pryzmat, bo skoro podejrzewasz kogoś, że ktoś bierze sobie jakieś pieniądze, czyli aha, ty też bierzesz te, to ty bierzesz te pieniądze, to ty bierzesz te pieniądze i ty byś tak postąpił, nie? No bo jak ktoś jest prawy, ktoś jest transparentny, ktoś jest czysty, ktoś ma czyste serce, nie?
No tak.
To w ogóle takie
coś
nie podchodzi
nie przyjdzie.
Do głowy, żeby coś takiego, czyli każdy mierzy swoją miarą, nie?
Mówiliśmy na początku o cudach. Ja myślę, że właśnie, że to są takie nasze cuda, bo słuchajcie, w momencie, kiedy mamy, najczęściej mamy hejt po czymś bardzo takim dużym wydarzeniu, gdzie my się cieszymy. No na przykład dostajemy jakąś kwotę, tak? Wtedy jest właśnie hejt.
Wtedy szczególnie.
Wtedy tak, szczególnie. To... Ja zawsze mówię tak, my dostajemy, wiecie, gdzieś tam rykoszetem, ale Agata jako prezes jest tarczą, więc obrywa najwięcej, bo taka jest prawda. I wtedy wydarza się cud. A tym cudem to jest właśnie taki telefon, to jest nagle jakaś dobra wiadomość, to jest coś, co przychodzi i my dalej wtedy, tak jak Agata powiedziała, ten nasz płomień, to gdzieś tam przygasa po takim hejcie, może troszeczkę jakiś tam wiatr zawieje, a potem on od nowa, słuchajcie, taki ma rozblask, że to jest nie do opisania. Dzwonimy do siebie i mówimy, tak, znowu się dzieje, ktoś zadzwonił, coś powiedział. To są te nasze cuda. My ich potrzebujemy.
I one karmią.
Dokładnie. My ich potrzebujemy. Słuchajcie, więc jeżeli ktokolwiek robi coś dobrego, to dzielcie, dajcie nam te cuda, bo my ich po prostu potrzebujemy. To jest nasze paliwo do działania.
Też w stosunku do innych organizacji.
Tak, mówię do wszystkich.
Ktoś, kto będzie właśnie słuchał, to czasami zadzwonić do schroniska i powiedzieć, że dziękuję,
robicie super robotę.
Bo co pomóc? Co potrzebujecie?
Czy właśnie do
czasami
innej organizacji, bo im to jest potrzebne. Czasem to słowo takiego właśnie wsparcia, taki telefon o wiele więcej dobrego zrobi, aniżeli mówię, te 10-20 złotych, nie, przelane na konto, bo ci ludzie mogą być właśnie w momencie, gdzie tego naprawdę, tego dobrego słowa,
czekają
sygnału,
na ten telefon,
tak, na ten telefon czekali. Więc ja bym zachęcała wspierać te organizacje właśnie, patrzeć się na nie pod takim kątem, a te, które tego doświadczają, jak chcą przegadać, to mogą też do nas zadzwonić i my też powiemy, jak sobie z tym radzić, bo też cały czas nad tym pracujemy.
Dobre słowo to jest
najważniejsze.
Bardzo duża rzecz.
I tu stawiamy kropkę dziś, drogie panie. Państwu dziękujemy za to, że byliście z nami razem. Łatwiej, proszę o tym pamiętać. Dobrej nocy.
Dziękujemy.
Dziękujemy.
Dobranoc.
Razem łatwiej.